Atatürka nie może zabraknąć w rozmowie o Turcji czy w rozmowie o Izmirze. Marcelina Szumer-Brysz, gość Radia Lublin, o Atatürku także w kontekście swoich reportaży rzecz jasna opowiada, bo ta postać jest ważna dla Turków, ale chcecie dopytać o kwestie religijne. Wyjaśniałaś, że to Izmir, miasto Giaurów, może być różnie interpretowane i rozumiane, ale z naszej perspektywy Polski, która się też zmienia, jeśli chodzi o religijność, ale wciąż jest albo jest traktowana jako kraj katolicki, co oznacza, że Turcja jest lub nie państwem religijnym? To znaczy, jaka religia i jaka religijność tam panuje? Bo w kontekście nawet tego, co wspomniałaś kilka minut temu o Erdoganie, to wiemy na przykład, że Hagia Sofia, muzeum, znowu została zamieniona w meczet. Więc co z tą religijnością Turków?
Już wyjaśniam. To przede wszystkim nie popełniajmy jeszcze mimo wszystko błędu polegającego na mówieniu o Turcji w kontekście państwa religijnego, bo wciąż jest to państwo świeckie i każdy Turek powie, że jest to państwo świeckie, którym większość wyznaje islam. I o ile ten islam przez dziesiątki lat od czasów Atatürka, on oczywiście cały czas był obecny, ale była taka tendencja, pilnowana, nawet armia miała zapisane takie prawo w konstytucji, że jeśli pojawią się jakieś, prozaicznie powiem i łopatologicznie, jakieś odstępstwa czy jakieś odchyły, o tego słowa mi brakowało, od zasady świeckości państwa, no to armia miała prawo interweniować i na przykład usunąć premiera, czy usunąć kogoś u steru, kto znajdował się u steru władzy, a był za bardzo religijny. Zdarzyło się to kilkukrotnie w historii tej stuletniej historii Republiki. Były to słynne pucze wojskowe, które obalały rządy. Stanowisko w ten sposób stracił też w latach, już o ile się nie mylę, 90. premier Erbakan, ponieważ wyraził się w jakiejś wypowiedzi chyba telewizyjnej czy radiowej, powiedział, że on nie miałby nic przeciwko prawie szariatu w państwie i to wystarczyło, żeby usunąć go ze stanowiska, więc naprawdę bardzo pilnowano tego oddzielenia religii od państwa. W parlamencie, to jest taki przykład trochę wyświechtany, ale on dobrze obrazuje, o co chodzi. W parlamencie czy w szkołach, na uczelniach nie wolno było dziewczynom z konserwatywnych rodzin nosić chust, w związku z czym one nie mogły się uczyć, nie mogły kontynuować nauki na wyższej uczelni, chyba że rodziny było stać na to, żeby wysłać je gdzieś za granicę, co się często zdarzało, że Turczynki z konserwatywnych domów musiały studiować w Austrii czy w Niemczech, dlatego że tam mogły demonstrować swoją religijność, więc rzeczywiście ta religia w kraju to jest i podejście do tej religii, no bardzo, bardzo tego przestrzegano, bardzo tego pilnowano. No i właśnie osobą, która to zmieniła, która przywróciła tej religii, to ciekawe, ja to więcej pisałam w pierwszej książce, to stało się to na fali tej tendencji do akcesji do Unii Europejskiej i na fali zmian prawa, żeby dostosować je do prawa unijnego. Turcja, która wciąż tym kandydatem do Unii jest, czy ona kiedykolwiek do niej wejdzie, czy nie, no to już jest inna sprawa i na znacznie dłuższą rozmowę tylko temu poświęconą. Natomiast na fali zmian tego prawa, tak jak powiedziałam, prezydent Erdoğan, wówczas premier jeszcze, przeprowadził całe mnóstwo reform, tak jakby te religie państwu przywracając. Chusty wróciły najpierw do szkół, do sądów, w sensie oczywiście nie obowiązkowo, ale te dziewczyny, te kobiety, które chciały pracować w administracji publicznej, czy chciały zostać sędziami albo parlamentarzystkami, wcześniej nie mogły nosić chust, a po zmianach mogą. No i to jest taki najbardziej widoczny przejaw tej tendencji. Na uczelniach czy w kampusach uczelnianych zaczęły wyrastać nowe meczety, zresztą na każdym niemal osiedlu osiedlu nowym również jest meczet, a przez wiele lat tych nowych meczetów nie budowano nowych kościołów, ale nie budowano też zasadniczo nowych meczetów. W każdym razie nie tak dużo, co trudno sobie wyobrazić nam jako mieszkańcom państwa katolickiego, że nie powstają nowe kościoły, prawda? Czy że jest jakieś osiedle bez kościoła, a tak się zdarzało w Turcji. Tej świeckiej Turcji. O co z kolei chodzi z Hagia Sofią? No tutaj oczywiście świat chrześcijański się zatrząsł w posadach i bardzo przeżył tę stratę. Natomiast no, Erdoğan to zrobił, niektórzy twierdzą, że z pominięciem prawa, inni twierdzą, że z pomieszaniem tak jakby porządków prawnych, no i tutaj bym się bardziej skłaniała do tego stwierdzenia, dlatego że orzeczenie o tym, że Hagia Sofia może być znowu meczetem, powstało, wydał je sąd na podstawie, twierdząc, że Atatürk, który zeświadczył Hagia Sofię, czyli zamienił meczet, znaczy poprzednią bizantyjską świątynię, zamienioną przez Mehmeta zdobywcę w meczet. Atatürk zeświadczył, tworząc w niej muzeum chyba w 1925 roku, nie jestem pewna dokładnie, i że sąd stwierdził, że Atatürk nie mógł tego zrobić, dlatego że Hagia Sofia należała do fundacji. Fundacja była finansowana swego czasu przez sułtana, więc nigdy nie należała do republiki, tylko była... No to skomplikowana kombinacja. Historia. Kombinacja alpejska naprawdę taka, że po prostu...
Że finalnie Erdoğan unieważnił coś sprzed 100 lat.
Tak, tak. Erdoğan unieważnił coś sprzed niemal stulecia. I to był chyba pierwszy raz w historii Republiki, kiedy dekret Atatürka, podpisany przez Atatürka, został unieważniony. I to był dla Erdoğana w jakimś sensie historyczny moment. Trudno mu się dziwić, że tryskał radością i takiż był jego cel. On do tego od dawna dążył z różnych przyczyn, ale główną przyczyną, oprócz tego, żeby no, trochę tak jakby zagrać na nosie Europie chrześcijańskiej, no to było po prostu działanie polityczne. Kiedy leci się na łeb na szyję w sondażach, kiedy te słupki już nie są dla nas takie łaskawe i wyborcy potrzebują no, igrzysk, to się te igrzyska urządza i właśnie taką rzeczą było zamienienie Hagia Sofii z powrotem w meczet. No, jest to kościół symboliczny dla chyba wszystkich chrześcijan, nie tylko obrządku wschodniego. Bardzo, bardzo ważne miejsce. No ale również jest to ważne miejsce dla muzułmanów. To był najważniejszy meczet Stambułu, więc to nie jest do końca tak, że oni tak naprawdę no, mieli te, i przez kilka stuleci pełnił funkcję tego meczetu, najważniejszego meczetu. Więc trudno im się w jakimś sensie dziwić, że chcieli to zrobić, bo dla niektórych no było to po prostu naprawdę ważne, a przy okazji podniosło, że tak powiem, notowania Erdoğana u konserwatywnych wyborców, którzy powoli zaczynali się od niego odwracać. Nie jest do końca tak, że Hagia Sofia coś na tym wiele straciła. No można żałować, ci, którzy nie zobaczyli mozaik, mogą żałować, bo w tej chwili część z nich jest zasłonięta. Te przedstawienia postaci ludzkich są przesłonięte. Podłogę pokryto dywanem, no ale poza tym wstęp, który nie należał do tanich, jest teraz bezpłatny, ponieważ no, trudno sobie wyobrazić płacenie za wejście do meczetu. Meczet to świątynia, do muzeum, za bilet do muzeum się płaciło, za wstęp do meczetu się nie płaci. Ale z Hagia Sofią łączy się jeszcze jedna ciekawa historia, o której ja chcę powiedzieć, która pokazuje też szacunek Turków i Osmanów wcześniej do tej świątyni. Kiedy Mehmet zdobywca pobił armię ostatniego bizantyjskiego cesarza i wstąpił do Konstantynopola, maszerował, pierwsze swoje kroki skierował właśnie do Kościoła Mądrości Bożej, do Hagia Sofii i tam uklęknął przed wejściem, zdjął turban i posypał sobie głowę ziemią czy na znak poddaństwa przed Bogiem. Nie był to jeszcze wtedy meczet, była to świątynia, no ale wiemy, że zasadniczo chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga, tylko inaczej go nazywają. Muzułmanie też przecież no, uznają Jezusa, Maryja jest, znaczy uznają Jezusa za proroka, nie za Boga, ale jednak jest o nim mowa w Koranie tak samo jak o Maryi, która jest zresztą jedyną kobietą w Koranie wymienioną z imienia. No i to jest po prostu, to w jakimś sensie pokazuje ten szacunek i to, jak ważna ta świątynia była dla nich wcześniej i jak ważna jest dziś. Więc z tą religijnością jest oczywiście różnie. Ona też zależy, moim zdaniem wciąż mówienie o Turcji jako kraju muzułmańskim, można tak mówić, ale na takiej samej zasadzie jak mówienie o Polsce, że jest krajem katolickim. Znaczy religia nie jest, a przynajmniej nie powinna mieć wpływu na rządy państwa. My, nie wiem, nie postępujemy w Polsce według jakiejś, nie wiem, konstytucji Watykanu. Tak samo w Turcji nie obowiązuje prawo szariatu, chociaż większość mieszkańców kraju jest muzułmanami. I jedni są lepszymi, powiemy to tak potocznie, muzułmanami, inni gorszymi. Jedni chodzą do meczetu co piątek albo i codziennie, inni nie chodzą do meczetu w ogóle. Jedne kobiety się zakrywają, inne nie. Jedni piją, inni nie. No i tutaj Izmir jest pokazywane jako jedno z tych najbardziej świeckich miast w kraju, które jednak zasadniczo różni się od głębokiego wschodu, w którym nie wiem, niemal wszystkie kobiety są zakryte i no nie powiem, że nikt nie sięga po alkohol, bo to jest akurat od wieków sprawa sporna i nawet ci, którzy w piątek biegną do meczetów, nie wiem, we wtorek piją rakę z kolegami, jak to zwykle w tych religiach bywa, no ale tak jak mówię, właśnie Izmir się pod tym względem dość mocno wyróżnia.
Marcelina Szumer-Brysz, dziennikarka i reporterka, jest dziś gościem Radia Lublin. Bez historii, bez zrozumienia historii, także tej religijności Turków chyba trudno poznać lepiej ten kraj, więc i o tym my dziś na antenie Radia Lublin, ale za chwilę będzie także bardziej turystycznie.